Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest radny województwa lubuskiego Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
W ubiegłym tygodniu sporo mówiliśmy o rocznicy umowy paradyskiej, 20. rocznicy. Województwo lubuskie ukonstytuowało się właśnie wtedy, kiedy politycy porozumieli się między sobą, ile ma Gorzów, ile ma Zielona Góra. A jak to wygląda w tej chwili? Jak pan ocenia siłę tego porozumienia, tej umowy i relacje wzajemne?
Szczerze mówiąc...
Jest równowaga, jest balans, bilans?
To jakoś tak dosyć słabo obserwowałem. Dziwne, bo historykiem jestem, powinien przywiązywać jakąś tam wagę do kwestii historycznych i rocznicowych, ale jakoś tak szczególniej może nie koncentrowałem się na rocznicy. Dobrze pan przypomniał, że 20. No cóż, no wydaje mi się, że przypominanie gdzieś tam zalążków samej idei funkcjonowania województwa lubuskiego jest dzisiaj na miejscu. Jest na miejscu, bo przynajmniej od jakiegoś czasu obserwujemy dosyć, delikatnie mówiąc, takie napięte relacje między dwiema stolicami naszego regionu. Myślę, że każdy rząd od początku powstania województwa lubuskiego musi brać pod uwagę specyfikę tego województwa i województwa kujawsko-pomorskiego.
Ale mówi pan o napięciu, a ono czego dotyczy? Bo to jeśli już się formułuje tego rodzaju stwierdzenie, to tak, albo dotyczy to, nie wiem, instytucji, albo, nie wiem, wpływów, pieniędzy, funduszy, które zasilają...
No ale doskonale pan wie, że te elementy są ze sobą oczywiście powiązane. No, mamy tę specyfikę. Co chwilę, no teraz okazuje się, że jakaś brygada ma być przenoszona wojsk terytorialnych z Bydgoszczy do Torunia i też media jakby o tym fakcie informują jako przejaw przeciągania liny między tymi dwoma miastami.
Tam z Bydgoszczy do Torunia to się jedzie, zdaje się, 15 czy 20 minut.
No tak, ale oba miasta są bardzo ambitne, chcą odgrywać pierwszoplanową rolę w swoich regionach. No i podobna sytuacja jest w województwie lubuskim. No, oczywiście jesteśmy peryferyjnym województwem. Zawsze z Warszawy było stosunkowo daleko i do Zielonej Góry i do Gorzowa Wielkopolskiego i tutaj trzeba oczywiście uwrażliwiać każdą ekipę sprawującą, także Prawo i Sprawiedliwość, nad tym, żeby ten jakoś tam skonstruowany element, no niektórzy mówią jakiś zgniły kompromis, inni mówią, że jakiś racjonalizm w tej umowie paradyskiej był, żeby zachowywać.
Dobrze, panie radny, ale konkretnie, tak? Bo nie wiem, przed chwilą rozmawiałem.
No konkretnie, to przecież mamy przykłady w ciągu ostatnich dwóch lat sporu o różne instytucje, chociażby o ich lokalizację. No, mamy też dzisiaj trochę inne podejście do takiej geopolityki. Mówię o Prawie i Sprawiedliwości, o rządzie. Nasza ekipa stawia na większy centralizm. No, tak się złożyło, że w umowie paradyskiej, w tych decyzjach politycznych sprzed 20 lat, że siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, więc w sposób jakby naturalny dzisiaj...
Marszałka Zielona Góra.
Jest jakby większy wpływ wojewody na to, co się dzieje w regionie. No, pewne rzeczy są naturalne, ale inne przez wzgląd także na ambicje dumnego miasta, jakim jest Zielona Góra, miasta uniwersyteckiego. No, trudno je zaakceptować oczywiście dla ludzi, którzy przywiązują do tego wagę, a tacy są nasi mieszkańcy. To jest bardzo ważne.
Z posłem Jerzym Materą rozmawiałem przed chwilą w rozgłośni regionalnej i on tam powiedział, że na przykład kwestia nazwy telewizji powinna być rozpatrzona, bo jest TVP Gorzów Wielkopolski, a mogła być TVP Lubuska. To dobry kierunek?
No zdecydowanie tak. Tak jak gościmy w Radio Zachód generalnie, które pełni rolę rozgłosi regionalnej.
Może Radio Zachód powinno się nazywać Radio Zielona Góra?
Nie, jest... A wie pan co? A to niezły pomysł. To niezły pomysł.
No dobrze.
A jak to pan uważa, jakby to była forma jakiejś retorsji? No mamy telewizję Gorzów Wielkopolski, która zasięgiem obejmuje województwo lubuskie. Powinno być Radio Zielona Góra.
No to na razie żarty. Natomiast pojawia się pytanie, może to w drugą stronę. To może Uniwersytet Zielonogórski powinien być Uniwersytetem Lubuskim.
A Akademia Gorzowska? Akademią też lubuską.
Nie, bo być może doszło wtedy by do połączenia uczelni i byłby lubuski w Zielonej Górze, Sulechowie i Gorzowie.
W mniej odległej przyszłości myślę, że decydenci także spróbują się dogadać co do funkcjonowania jednego uniwersytetu. Biorąc pod uwagę spadek, znaczy kwestię demograficzną, spadek liczby studentów, ten kierunek nie jest zły. Nie jest zły. Przy czym tu bym zachował termin Uniwersytet Zielonogórski.
Dobrze, skoro jesteśmy w tych relacjach północ-południe i tej ocenie politycznej, to czy przez ten pryzmat można ocenić także zmiany w rządzie i to, że wiceministrem nie jest już Jerzy Materna, bo Zielona Góra straciła bądź co bądź ministra w rządzie Mateusza Morawieckiego?
No i myślę, że dobrze pan rozpoczął tę dzisiejszą rozmowę od jakby przypomnienia umowy paradyskiej, o tych trochę dzisiaj napiętych relacjach między dwoma stolicami, bo myślę, że do tej decyzji też trzeba podchodzić w podobny sposób. Gorzów miał i ma ministra konstytucyjnego, Zielona Góra miała sekretarza stanu, teraz nie ma. Pan minister Jerzy Materna był bardzo zaangażowany w to, co robił, a dodatkowo, co jest bardzo istotne, był osobą, która zawsze pamiętała o tym swoim mateczniku, że tak powiem, o swoim mieście. Przez to często był nielubiany, przez to często był krytykowany. Nawet z naszego grona pojawiały się często wątpliwości, czy należy współpracować z panem prezydentem, na przykład Kubickim, no tutaj, w planowaniu i tak
taką,
dalej.
Taką inwestycją, którą wspierał minister, jest obwodnica południowa, ale ona przecież pomysłów, budzi kontrowersje.
Tak, no ale tych pomysłów było sporo. No, mamy taką sytuację, że... Przy czym to nie odnoszę się do tego, czy tak jest dobrze, czy tak jest źle, że dalej gro decyzji zapada na szczeblu centralnym. Myślę, że pan minister był takim dobrze pojętym ambasadorem naszego miasta, był dobrze pojętym ambasadorem ziemi lubuskiej. Był bardzo zaangażowany.
Premier akurat... uległ presji?
Myślę, że to też, o czym mówiłem, że jednak z perspektywy Warszawy ta taka dosyć śliska równowaga wpływów Zielonej Góry i Gorzowa wcale nie musi być dostrzegana po prostu. Wcale pan premier nie musiał wiedzieć o tym, że decydując się na takie...
A powinien wziąć to pod uwagę?
Zdecydowanie powinien to wziąć pod uwagę, jak najbardziej. Mówię to w interesie całej ziemi lubuskiej, całego naszego województwa, a naszego miasta w szczególności. Ogromna ilość SMS-ów, które dostawa, bo akurat ten nieszczęśliwy moment przypadł na czas, kiedy razem z panem ministrem kibicowaliśmy naszym koszykarzom właśnie w Monako. Także od przeciwników, no jestem, nazwijmy, od konkurentów politycznych, nie jestem upoważniony do tego, by wymieniać nazwiska, no ale wystarczy popatrzeć na bardzo miły, taki dyplomatyczny wpis na Facebooku pana prezydenta Kubickiego, który jakby nie okrywa, że jest to niedobra decyzja dla miasta.
Dobrze, to teraz to trochę w kontekście zbliżających się jeszcze wyborów tych samorządowych, bo o tym mówimy coraz więcej na antenie, jak pan ocenia stopień przygotowania i determinacji w szeregach Prawa i Sprawiedliwości do wyborów samorządowych, tak jeśli chodzi o sejmik, jak i tutaj obserwując Zieloną Górę?
No chyba jeszcze udziela się wszystkim taka aura zimowa. Jeszcze do tych wyborów trochę czasu zostało. Przygotowywany jest program, przygotowywane są jakieś koncepcje dotyczące tego, w jaki sposób te wybory samorządowe zagospodarować. tutaj te decyzje, które są na bieżąco jakby podejmowane, no wpisują się w pewną taką logikę, że właśnie wybory do sejmiku będą najważniejsze. Nad tymi wyborami pracujemy i się koncentrujemy. Nic szczególnego jakby, no każda partia na ileś miesięcy przed wyborami jest w tym samym miejscu, więc tutaj chyba...
No dobrze, ale przepraszam, jeśli chodzi o sejmik, nie ma przypadkiem jakiegoś takiego napięcia po sondażach, które gdzieś pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na to, żeby w sejmiku województwa lubuskiego rządzić po wyborach?
No ale to, panie redaktorze, dlaczego z tego tytułu mają być napięcia, jeśli każda partia idzie do wyborów, żeby wygrać?
Rozmowy o tym, kto będzie marszałkiem, kto będzie wicemarszałkiem, prawda, kto jaką koalicję ewentualnie z kim zawrzeć.
W każdym środowisku są też osoby mało skromne, które się tytułują już marszałkami, prawda, i tak dalej.
No, w PiS-ie jak... też tak?
Myślę, że to raczej jest cecha charakteru ludzi niż cecha jakiegoś środowiska, ale no nie można zaprzeczać, że idziemy do tych wyborów z jakąś koncepcją zwycięstwa. No, ciężko iść i zakładać, że będziemy permanentnie w opozycji.
Marszałek Zbigniew Kościk?
A nie. Nie, 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 ale no miłe tak w poniedziałek usłyszeć przy takiej pogodzie, no będę się dobrze czuł przez tydzień.
Dobrze, a co w kontekście, jak, na czym polegałaby dobra zmiana w Sejmiku Województwa Lubuskiego wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość? Tak w kilku punktach, co zrobilibyście inaczej?
Znaczy, no myślę, że w jakiś sposób mogę się narazić troszeczkę taką recenzją, ale jest prawdą, że konkurencję polityczną mamy trudną, bo pani marszałek Elżbieta Polak nauczyła się bycia marszałkiem. Nie popełnia już takich zasadniczych gaf i błędów jak ileś lat temu. Więc no, ta potyczka będzie na naprawdę wysokim poziomie. Myślę, że tutaj w zarządzaniu urzędem marszałkowskim nie jest potrzebna rewolucja, bardziej pewien lifting, działanie w takich obszarach, które pani marszałek świadomie lub nie jakoś zaniedbuje. Dla nas taką pierwszoplanową rzeczą są na przykład twarde projekty inwestycyjne. Twarde projekty inwestycyjne, bo to jest kluczowe dla rozwoju województwa, wykorzystanie w tym segmencie środków unijnych. Myślę, że zmienilibyśmy kwestię tych nieszczęsnych ZIT-ów, które no, powodują, że no, nazwijmy to tak jak jest, no, czyli prowincja czuje się niedowartościowana w podziale środków europejskich.
Ale dowartościowanie jest Gorzów i Zielona Góra.
A dwa wielkie koty, Zielona Góra i Gorzów, dzielą sobie te pieniążki, często na projekty, które budzą wątpliwość społeczną, co w ostatnim czasie wielokrotnie mogliśmy usłyszeć i zobaczyć nawet przez protesty. Myślę sobie, że trochę mniej zabawy w tym urzędzie wojewódzkim, bo ja jako takie trochę powiedzmy mało poważne traktuję te wszystkie...
W urzędzie marszałkowskim.
Przepraszam, w urzędzie marszałkowskim podpadłbym panu wojewodzie. Tak. Te wszystkie jakieś hasła lubuskie, miód i wino, prawda?
Kraina zielonej technologii.
Nie
kupuje pan tego?
Nie, tego nie kupuję. Zawsze byłem bardziej przyziemny i tutaj, ale tak jak powiedziałem, tu myślę, że jakiejś rewolucji to my w zasadzie nie planujemy. To byłyby działania bardziej takie liftingowe. No szkoda, że pani marszałek nie chce przychylić się teraz do tej kwestii dotyczącej szpitala, bo myślę, że to jest szansa na rozwój Zielonej Góry.
I tu wracamy do tej kwestii podnoszonej przez Jerzego Materna.
Tak, i myślę, że do takich tematów, wrócimy.
Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość, radny sejmiku województwa lubuskiego. Dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam i miłego dnia życzę.